chciałem was dzisiaj zachęcić do bardzo uważnego słuchania. Zresztą zawsze to robimy, ponieważ Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny, przenikające nasze życie, zmieniające nasze życie. I dzisiaj tak, mam nadzieję, że to słowo dzisiejsze takim słowem będzie. Obserwując wydarzenia wokół nas, przyglądając się otaczającej nas naturze, a też analizując własne życie, czy w końcu czytając Biblię, można odnieść takie wrażenie, że nawet jeśli jest Bóg, to Jego natura jest pełna kontrastów, pełna paradoksów. Miłość i sprawiedliwość. Pokój i ogień. Osoba i duch, o czym mówiliśmy tydzień temu. Z jednej strony Biblia mówi, że Bóg jest tak bardzo odległy, a z drugiej strony Biblia mówi, że Bóg jest tak bardzo bliski. I dzisiaj właśnie o tym będzie mowa. Bóg jest. Bóg jest tak daleki. Bóg jest daleki i Bóg jest bliski. Spójrzmy chociażby na modlitwę, którą nazywamy modlitwą pańską. Rozpoczyna się ona od słów Ojcze nasz. Jakie to dla każdego człowieka, a może niemalże dla każdego człowieka, jest bardzo bliskie. Ale druga część tego zdania brzmi: który jesteś w niebie? Jakie oto odległe, jakieś to bardzo dalekie. A posłuchajcie dwóch wypowiedzi o Bogu apostoła Pawła. Pierwsza jest zapisana w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, 16 wiersz. Mówi on tak o Bogu: jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może. A teraz posłuchajmy też wypowiedzi apostoła Pawła z Dziejów Apostolskich z 17 rozdziału. Bóg nie jest daleko od nikogo z nas, bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Zobaczcie. Z jednej strony Bóg, daleki, wręcz niedostępny, a z drugiej strony bliski, wręcz namacalny. Czy więc jest w tym jakaś sprzeczność? Myślę, że w odpowiedzi na to pytanie pomocnym będzie stwierdzenie, że nasz Bóg z jednej strony się ukrywa, a z drugiej strony nasz Bóg się objawia. Takiego mamy Boga. Z jednej strony się ukrywa, a z drugiej strony nasz Bóg się objawia. Bóg się ukrywa i Bóg się objawia. Prorok Izajasz powiedział: zaprawdę Ty jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawicielu. A z drugiej strony, to tak jak w filmie Skrzypek na dachu, a z drugiej strony apostoł Paweł pisze: to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone. Zastanówmy się więc nad tymi dwoma faktami dotyczącymi Boga. Faktem, że On się ukrywa, czyli jest daleko, i faktem, że On się objawia, czyli jest bliski. Daleki, odległy i bliski. Przez chwilę taka odrobina bardzo prostej teologii. Po pierwsze, On jest Bogiem, który się ukrywa, który jest daleko. Jeszcze raz Księga Izajasza, 59 rozdział. Wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami, także nie słyszy. Kiedy nasi pierwsi ojcowie w ogrodzie Eden zgrzeszyli, natychmiast zostali oddzieleni od Boga. Najpierw sami się ukryli przed Nim, a potem zostali wypędzeni z ogrodu Eden i już więcej nie doświadczali tak bliskiej relacji z Bogiem, jak poprzednio. A potem? A potem historia ciągnie się dalej. Chociażby przykładem jest ich syn Kain. Mając przykład swoich rodziców, odstępstwa od Boga, sam także nie żyje w Bożej bliskości. Znamy tę historię. W pewnym momencie zabija swojego brata Abla, a efekt jest taki, że Bóg odsuwa go jeszcze dalej i posłuchajcie, co mówi Biblia, że wtedy Kain odszedł sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not na wschód od Edenu. Wiecie, ważne jest znać, to będzie masło maślane, ważne jest znać znaczenie słów biblijnych, różnych nazw, chociażby kraina Not. Kraina Not, słowo Not tłumaczone na język polski, można by było przetłumaczyć kraj zamieszania lub kraj ludzi żyjących w zamieszaniu, albo jeszcze inaczej, kraj ludzi, którzy błądzą. Kraj ludzi, którzy błądzą. Więc kiedy odchodzisz od Boga, stajesz się mieszkańcem krainy ludzi, którzy błądzą, tak jak Kain. W Biblii jest to bardzo jasne opisane, że Bóg ukrywa się przed zbuntowanym człowiekiem. I znów Księga Izajasza. Gdy wyciągniecie swoje ręce, mówi Bóg, skryję swoje oczy przed wami. A teraz posłuchajcie dalej tego samego fragmentu. A gdy będziecie mnożyć modlitwy, nie wysłucham was. Dlaczego? Gdyż wasze ręce są pełne krwi. A prorok Micheasz mówi jeszcze mocniej. Będą wołać do Pana, a nie wysłuchał ich. Lecz zakryje swoje oblicze przed nimi w tym czasie, gdyż oni popełniali złe czyny. I ponownie Izajasz mówi tak. Zakryłeś bowiem swoje oblicze przed nami i sprawiłeś, że niszczejemy z powodu naszych nieprawości. Po pierwsze więc, Bóg jest Bogiem, który się ukrywa i przede wszystkim czyni to z powodu naszych grzechów. A dlaczego Bóg ukrywa się z powodu naszych grzechów, będę mówił za chwilę. Ale drugi punkt. Po drugie, na przestrzeni całej historii ludzkości Bóg dawał liczne świadectwa swojej obecności. To jest tak, jak może słyszeliście, jak pierwszy kosmonauta, czy drugi kosmonauta wyleciał w przestrzeń kosmiczną, i tę wypowiedź przypisuje się albo Gagarinowi, albo tym, który leciał po nim, nazywał się German. Zapomniałem, ale może sobie przypomnę, to nieistotne. Powiedział on wówczas, że gdy latał tym statkiem kosmicznym wokół Ziemi, nie widział Boga. Powiedział, Boga tam nie ma, bo go nie widziałem i dodał to, ja wierzę w człowieka. To powiedział po wylądowaniu. Później w kosmos wyleciał amerykański kosmonauta i gdy wrócił, powiedział, wprawdzie Bóg nie zaglądał do mnie przez okno, ale widziałem go w gwiazdach, w planetach, tak samo jak widzę go chodząc po moim ogródku. Bardzo ciekawa wypowiedź. Po drugie, Bóg na przestrzeni historii ludzkości dawał liczne świadectwa swojej obecności. I zobaczcie, co mówi apostoł Paweł do wyznawców bożków, do wyznawców bałwochwalczych bóstw w Listrze. Mówi tak, Bóg nie przestawał jednak dawać o sobie świadectwa, w jaki sposób? Czyniąc dobrze. Syłał nam z nieba deszcz i urodzajne lata, karmił nas i napełniał radością nasze serca. Bóg na przestrzeni historii objawiał się, okazując troskę o człowieka. A w liście do Rzymian czytamy, to bowiem, co u Boga niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone. Po to, aby ludzie byli bez wymówki. Apostoł Paweł powiedział, że stworzony świat, stworzone rośliny, kwiaty, zwierzęta i tak dalej, pokazują, że istnieje Stwórca, który je stworzył. Wiecie, że jaka jest różnica między człowiekiem wierzącym a ateistą? Dla mnie osobiście ateista jest bardziej wierzący od człowieka wierzącego. Bo ateista wierzy, że wszystko, co się stało, jest dziełem przypadku. Wierzący człowiek wierzy, że wszystko, co go otacza, za tym wszystkim, co go otacza, stoi Stwórca. Ja sobie zadaję pytanie, kto musi mieć więcej wiary? To tylko taka dygresja. Bóg objawiał się na przestrzeni historii w dziełach swojego stworzenia. Król Dawid pięknie to napisał w Psalmie 19. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło Jego rąk. Kiedy patrzy się na gwiazdy, drzewa, złożoność kwiatów i inne rzeczy w naturze, należy w nich widzieć rękę Boga Stwórcy. Mamy więc, Bóg się objawiał poprzez troskę, Bóg się objawia przez dzieła stworzenia, a innym naturalnym świadkiem istnienia Boga jest nasze sumienie. Mówi o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest prawe, co jest w prawie. Oni nie mają prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich sercach za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. Sumienie człowieka jest wrodzoną zdolnością, która pozwala ludziom poznać różnicę między dobrem a złem. Sumienie ujawnia zarówno istnienie Pana Boga i do pewnego tylko stopnia objawia Jego naturę. Po pierwsze więc Bóg jest Bogiem, który się ukrywa głównie z powodu naszych grzechów. I po drugie, na przestrzeni historii ludzkości Bóg dawał liczne świadectwo swojej obecności przez troskę, przez piękno i potęgę stworzenia oraz przez nasze sumienie. I po trzecie, Bóg objawia się w Biblii, w Piśmie Świętym. Apostoł Paweł mówi, że Pisma Święte mogą obdarzyć nas mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Biblia, Pismo Święte jest Słowem Boga, jest Słowem Bożym. Jak można sprawdzić, że jest Bożym Słowem? Słuchajcie, w bardzo prosty sposób. Gdy je czytamy, ono nas zmienia. Ktoś powiedział, że Biblia jest jedyną księgą, którą nie tylko my czytamy, ale która czyta nas. A jak stosujemy jej treść, to doświadczamy, że działa, że jest praktyczna, że to, co mówi, sprawdza się w codziennym życiu. Dlatego psalmista mówi, Twoje słowo jest pochodnią dla moich stóp i światłością na mojej ścieżce. Zatrzymajmy się w tym miejscu. To trochę takiej prostej teologii, gdy mówimy o Bogu dalekim i bliskim. Bóg jest daleki, odległy, Bóg się ukrywa. Jaki jest tego powód? Czytaliśmy, że grzech ludzki. Ale ja dużo o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że głównym powodem, dla którego Bóg się ukrywa, jest miłość do nas. Dla którego Bóg jest odległy, jest miłość do nas. To brzmi jak paradoks, ale posłuchajcie, ja spróbuję to zilustrować. I tylko chcę zaznaczyć, że nie ma doskonałych ilustracji. Zawsze się można czepnąć. Ale spróbuję to zilustrować. Porównam świętość Boga do przewodu elektrycznego o dużej mocy, o dużym napięciu i natężeniu. Jeśli zbliżysz się do takiego źródła mocy, o takiej potężnym napięciu i natężeniu, to zostaniesz śmiertelnie porażony. Dobrze o tym wiemy, takie jest prawo. Zbliżasz się do takiego potężnego, nie wiem, generatora prądu, który jest niezaizolowany, zginiesz. Biblia mówi prosto, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. To jest Nowy Testament, list do Hebrajczyków. Chcę wam powiedzieć i sobie, świętość Boga jest śmiertelnie porażająca. A jak można dotknąć przewód elektryczny? Jest taka szansa, żeby dotknąć przewód elektryczny? Trzeba go zaizolować. Można dotknąć, gdy jest zaizolowany, można dotknąć przez izolator. W ogrodzie Eden, gdy człowiek zgrzeszył, zdjął z siebie izolację, którą była jego bezgrzeszność. Pewnego rodzaju nawet powiem świętość. Grzech pozbawił nas świętości, bezgrzeszności, izolacji, dzięki której mogliśmy mieć bliskość z Bogiem. Skutek był taki, że musieliśmy zostać odsunięci dla naszego dobra sprzed Bożej obecności. ale Bóg nadal okazywał troskę, Bóg nadal objawiał się w potędze i pięknie swojego stworzenia, Bóg ciągle poruszał ludzkie sumienia, Bóg mówił także przez swoje słowo, ale to już nigdy nie była taka bliskość jak w Edenie, chociaż byli ludzie, którzy mieli jakąś zażyłość z Bogiem. I tu dochodzimy do sedna czegoś, co nazywamy Ewangelią. Nazywamy dobrą nowiną. Człowiek na skutek grzechu zdjął izolację, dzięki której mógł mieć bliskość z Bogiem. Lecz Bóg tęsknił za swoim stworzeniem i podjął działanie. I po czwarte, Bóg objawił się w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg w Jezusie Chrystusie przyjął ludzkie ciało. A używając przykładu z elektrycznością, Bóg przyjmując ludzkie ciało zaizolował swoją świętość. Byśmy mogli znów dotykać się Boga. W Jezusie Chrystusie Bóg nie pozbawił się świętości. On ją zaizolował miłością, jaką jest Jezus Chrystus. Dlatego Jezus jest jedyną drogą do Boga. On sam powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Nikt nie dotknie Ojca jak tylko przeze mnie. Wiecie, dzisiaj modne jest zdanie, nawet chrześcijanie je powtarzają. Jest wiele dróg do Boga lub jeszcze inne. Każda religia jest dobra, jeśli przestrzega się jej zasad. To jest najbardziej znienawidzone przeze mnie zdanie, bo jest kłamliwe do cna. Prawda jednak jest taka, że jest tylko jedna droga do Boga i jest nią Jezus. I prawda jest tylko taka, że każda religia jest zła, bo tu nie chodzi o religię, tylko chodzi o relację, a ta jest tylko możliwa dlatego, że Bóg zaizolował swoją świętość miłością, którą jest Jezus i tylko dzięki temu na nowo możesz mieć bliskość z Bogiem. I to jest prawda Ewangelii. Jak więc wrócić do bliskości z Bogiem? Po pierwsze, uznaj swoją grzeszność, uznaj świadomość tego, że nie możesz sam do Niego dotrzeć. Bo twoja grzeszność jest przyczyną tego, że Bóg jest odległy. Przyjdź w modlitwie do Jezusa jako do jedynej drogi, do tego izolatora, do Boga. I teraz niektórzy z was muszą to uważnie posłuchać. Niektórzy z was, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni dać się ochrzcić. Dlaczego? Bo Jezus tak powiedział. Bo w chrzcie dzieje się coś bardzo duchowego, jeśli jest świadomym wyrazem, przyznaniem się do grzechu i wyrazem wiary Jezusa. Posłuchajcie. Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. W chrzcie następuje duchowy cud. Przyodziewasz się w Chrystusa. Inaczej mówiąc, izolator, który został zdjęty z ciebie na skutek grzechu Edenie, znów zostaje na ciebie włożony i możesz śmiało wrócić do relacji z Bogiem. Bóg w Jezusie siebie zaizolował i ofiaruje nam Jezusa, żeby był naszą izolacją, żebyśmy mogli dotykać się Boga i nie zginąć z powodu Jego świętości, a naszej grzeszności. Bo będąc usprawiedliwieni przez wiarę, mówi apostoł Paweł, mamy pokój. Tam jest słowo, w hebrajskim to by było słowo szalom. To jest strasznie głębokie słowo dotyczące relacji. Mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Kochani, Bóg daleki na skutek naszego grzechu staje się znowu bliski dzięki Jezusowi. I myślę też, że to nauczanie byłoby niepełne, gdybym paru słów nie skierował do nas, którzy przez wiarę w Jezusa Chrystusa wróciliśmy do relacji z Bogiem. Wiecie, jako wierzący ludzie mamy wiele świadectw o tym, jak Bóg odpowiadał na nasze modlitwy, wypełniając nasze życie pokojem, obfitością i poczuciem bliskiej więzi. Pamiętacie, jak to było zaraz po nawróceniu? Po nawróceniu wszystko jest takie piękne. Bóg jest tak blisko. Każda modlitwa wysłuchana. No, coś niesamowitego. Bliska więź. A potem? A potem przychodzi taki czas do naszego życia, kiedy odczuwamy pustkę, zamieszanie, chaos, ciemność. Modlimy się do Boga w naszym zdezorientowaniu, w naszym bólu, zamieszaniu, a On po prostu wydaje się milczeć. Jakby był nieobecny czy niezainteresowany tym, co przeżywamy. A jedyną odpowiedzią na naszą modlitwę jest cisza. jest milczenie. Bóg wygląda na nieobecnego. Kochani, czy ja mówię coś o czymś obcym dla was? Tak? Na pewno nie. Jakże bliskie, przynajmniej dla mnie, stają się wtedy słowa psalmu 22. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie, od słów mego jęku? Boże, wołam we dnie, a nie odzywasz się do mnie. Wołam w nocy, a nie mogę się uspokoić. Jakże bliskie staje się wtedy doświadczenie Hioba, które mówi, wołam do ciebie, ale nie słuchasz mnie. Stoję, a ty na mnie nie patrzysz. Wiecie, w takich cichych sezonach cierpienia przychodzi pokusa, by uwierzyć, że Boga nie ma, a nawet jeśli jest, to nie jest mną zainteresowany, a to, co wcześniej przeżyłem, to była ułuda. Mówię o czymś obcym? Nie myślę. Ktoś powiedział, że wszyscy święci Boży, jeśli będą wystarczająco długo żyć na tej ziemi, to w pewnym momencie zostaną poprowadzeni na pustynię. Będę z wami szczery. Nie rozumiem wielu rzeczy, które doświadczam. Często nie rozumiem tego, co Bóg robi, gdy mi się wydaje, że nic nie robi. Skąd ta cisza? Dlaczego tak się czuję? Dlaczego On jest taki odległy? Nie wiem, czy wam to pomoże, ale myślę, że coś w tym jest. W dwóch przykładach, którymi chcę się z wami podzielić. Przykład pierwszy. Mojego syna, naszego syna nie było w domu 2 lata. Straszliwie tęskniłem. Ale ten czas jego nieobecności coś zmienił w moim sercu. Wiecie, co zmienił? Sprawił, że moje serce się rozszerzyło jeszcze bardziej dla niego, dla mojego syna. A drugi przykład. Kiedyś nierozsądnie wybrałem się na spacer w góry i nie zabrałem ze sobą wody. Gdy już szedłem długi czas, z minuty na minutę pragnienie wzrastało, a dostępu do wody nie było. Byłem zmęczony, sam do siebie miałem żal, że nie zaopatrzyłem się w wodę i nagle zobaczyłem nadchodzących turystów, którzy mieli pół butelki wody, którą już pili. Ja nie lubię pić po kimś z butelki cudzej. Ale jak mi ją dali, to była najsmaczniejsza woda, jaką kiedykolwiek piłem. Jakże smaczna była woda, gdy w końcu do niej dotarłem. Wiecie, może w czasie pustynnym warto sobie zadać pytania, dlaczego nie poczucie nieobecności? Dlaczego poczucie nieobecności sprawia, że serce się rozrasta, a często codzienność sprawia, że nam to wszystko powszednieje? Dlaczego woda jest o wiele bardziej odświeżająca, gdy jesteśmy naprawdę spragnieni? Wiecie, poczucie nieobecności zwiększa pragnienie, a im większe pragnienie, tym większa będzie satysfakcja jego zaspokojenia. Posłuchajcie obietnic Jezusa. Ci, którzy się smucą, będą pocieszeni. To głodni i spragnieni będą zaspokojeni. Tęsknota każe nam prosić, pustka każe nam szukać, cisza każe nam zapukać. A kto prosi? A kto szuka? A kto puka? Temu otworzą. W życiu wierzącego poczucie nieobecności Boga jest tylko poczuciem, a nie rzeczywistym faktem. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj jest dyskusja, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła. Płaska jest, nie? Jak to w jednym kościele pastor opowiadał o tym, że Ziemia jest okrągła, a jeden z braci stał, braci, co ty za głupoty mówisz? Jaka okrągła? Jakby była okrągła, to ludzie by pospadali. Ale pastor, w którego kościele to się działo, to jest autentyczna historia, wstał, mówi, bracie, płaska czy okrągła, nieważne, ty zwiastuj Boże Słowo. To ja tak Boże Słowo. Ja póki co jestem zwolennikiem, że jest okrągła. Ale wiecie, jak rano wstaję i wyglądam przez okno, to wydaje mi się, że ona jest... Wydaje mi się. Ale do wody mówią co innego. I to tak jest z poczuciem Bożej nieobecności. Nam się wydaje, wierzącym. W życiu wierzącego nieobecność Boga jest tylko odczuciem, a nie rzeczywistym faktem. Gdy więc przyjdzie do twojego życia czas pustynny, po pierwsze, wiedz, że to, co doświadczasz, jest normalne. Po drugie, powiedz Bogu, co myślisz i jak się czujesz. W tamtym roku, gdy zmarł mój przyjaciel, pastor Paweł Godawa, jego żona powiedziała, miałem do niej zadzwonić, prosić o zgodę na powiedzenie tego zdania, powiedziała, że to, co jej pomogło, to w jednej książce wyczytała takie zdanie, że lepiej wygrozić Panu Bogu pięściami, niż odwrócić się do Niego plecami. Po trzecie, nie układaj Panu Bogu scenariuszy rozwiązań dla twojego życia. Macie tak? Ja już Panu Bogu nie jeden napisałem. I po czwarte, nie trwaj w bezruchu. Ufaj Panu i czyń dobrze, a będziesz mieszkał w ziemi i na pewno będziesz nakarmiony, mówi Boże Słowo. A teraz zakończenie. Dla tych mam trzy zakończenia. Pierwsze dla tych, którzy nie mają relacji z Bogiem. Posłuchajcie, co mówi Biblia. Szukajcie Pana, póki może być blisko. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie Go, póki jest blisko. Niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli i niech wróci do Pana, a on się zlituje, niech wróci do naszego Boga, gdyż on jest hojny w przebaczeniu. Inaczej mówiąc, jeśli nie masz relacji z Bogiem, to Bóg coś uczynił, przyjął postać Jezusa Chrystusa, zaizolował swoją świętość miłością okazaną w niej, byś ty mógł się dotknąć Jego, ale przez Jezusa Chrystusa. Zawołaj więc do Jezusa, by stał się twoim przewodnikiem do Boga. A On to uczyni, bo obiecał, że nikogo nie odrzuci precz z tych, którzy do Niego przychodzą. A dla wierzących na pustyni? Może to jest dzisiaj historia twojego życia. Chcę was i siebie upewnić. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, który jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. To jest dla nas wierzących na pustyni. Ale jeszcze jest jeden punkt mojego kazania, piąty, ostatni. Dzisiaj Bóg oferuje nam swoją bliskość dzięki temu, że przyszedł tutaj w Jezusie Chrystusie, a Jezus potem wrócił do domu Ojca, to dzisiaj Bóg chce nas okazać nam swoją bliskość i wejść w głęboką relację z nami przez osobę swojego Świętego Ducha. I posłuchajcie o tym bardzo uważnie. Jezus kiedyś powiedział, mówiąc o Duchu Świętym, o obecności, powiedział, wśród was przebywa. Tam jest takie greckie słowo para. Pastor Konrad Krajewski tydzień temu użył tego słowa, tłumacząc słowo paradoks. Słowo para znaczy poza, obok, przy, ale jakiś jest bliskość. I Bóg zesłał swojego Ducha Świętego tutaj na ziemi i On jest parakletos. On jest obok, On jest blisko, ale On jest poza. Działa od wewnątrz na nas. Od zewnątrz, przepraszam. Ale Jezus powiedział także do uczniów swoich, że On nie tylko chce być obok, wśród was, poza wami, ale chce być w was. I tu jest użyte greckie takie słówko en. Para, poza, obok, wśród, en, w nas. I to jest moment nawrócenia. Kiedy zapraszasz Jezusa do swojego życia, kiedy On staje się Panem twojego życia, doświadczasz tego, że On zamieszkuje w twoim wnętrzu, to słowo en. On, który był para, staje się en, jest w twoim życiu, zamieszkuje w tobie. To jest moment nawrócenia. Wiecie, kiedy to mieli apostołowie, takie doświadczenie? Ewangelia Jana 20:22. Kiedy Jezus zmartwychwstał, ukazał się z Nim, jeszcze nie przed wniebowstąpieniem, Biblia mówi, tchnął w nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. To był moment ich nawrócenia. Jezus zamieszkał w nich przez Ducha Świętego. Ale mimo, że zamieszkał w nich przez Ducha Świętego przed odejściem do wieczności, do Ojca, do domu Ojca powiedział, do tych, których już zamieszkał przez Ducha Świętego, powiedział: oczekujcie obietnicy Ojca, bo po niewielu dniach zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Duch Święty stąpi na was. I to jest trzecie greckie słówko. Para en epi. Para obok, wśród, ale poza. En w nas. Ale jeszcze Bóg mówi, ja chcę być jeszcze bliżej was. I to jest to doświadczenie epi. Chrzest w Duchu Świętym. Pozwólcie ilustracja. Słowo chrzest zostało zaczerpnięte z farbiarstwa. Kiedy farbiarz chciał ufarbować jakąś tkaninę, która jest, była świeża, nigdy nie farbowana, była taka surowa, to on ją chrzcił. Używano tego słowa chrzest, inaczej mówiąc, zanurzał i trzymał tak długo, kiedyś to, o tym opowiadałem, trzymał tak długo, aż ta tkanina zaabsorbowała farbę do wewnątrz. Wiecie, co wówczas robił tenże farbiarz? Wyciągał tę tkaninę z tej farby, wyszukiwał najgłębiej utkaną nitkę, taką w ukryciu, wyciągał tę nitkę ukrytą, rozdzierał ją na połowę i jeśli wewnątrz tej rozdartej na połowy wyciągniętej z głębi nitki była taki sam kolor jak farba, w której ta tkanina była zanurzona, wówczas on mówił: ochrzczone. Czyli przesiąknięte. Kochani, najwyższą formą bliskości Boga tutaj na ziemi jest ten moment, ten stan, w którym całe twoje życie jest przesiąknięte Jego obecnością. Kiedy ktoś wyrywa z ciebie wnętrzności i rozrywa, a tam widać ciągle barwę Ducha Świętego. Kiedy ktoś nadepnie ci na tak zwany odcisk, a ty reagujesz po Bożemu, to wtedy widać barwę Ducha Świętego. Bóg chce z nami takiej bliskości. Największym marzeniem Boga jest to, by na twoje i moje życie było przesiąknięte Jego obecnością w każdej dziedzinie naszego życia, w każdej sferze naszego życia, we wszystkim. I do tego Bóg dzisiaj nas wzywa. Bóg chce być w takiej bliskości. Nazywamy to chrztem w Duchu Świętym, napełnieniem Duchem Świętym. O to w tym chodzi. Czasami słyszę, jak ludzie wierzący mówią: a ja nie będę się modlił o Ducha Świętego, bo skąd ja mam wiedzieć, czy nie dostanę ducha diabelskiego? A jest w Biblii obietnica. Jeśli prosisz Ojca o chleb, da ci chleb czy kamień? Jeśli prosisz o jajo, da ci jajo czy skorpiona? I dalej Jezus kontynuując mówi tak: jeśli wy, którzy jesteście źli, potraficie dary dobre dawać dzieciom swoim, i posłuchajcie tego zdania: o ileż bardziej, o ileż bardziej, o ileż bardziej Ojciec Niebiański da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Więc jak prosisz o Ducha Świętego Boga Ojca, to nie martw się, że dostaniesz ducha diabelskiego. I nie oceniaj innych, którzy modlili się do Boga Ojca o to, żeby otrzymać Ducha Świętego, patrząc na to, co się z nimi dzieje, bo może przeżywają to, co przeżywali apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Inni obserwowali i mówili: łopili się młodym winem. Bóg chce twojej bliskości i chce mojej bliskości. W Jezusie Chrystusie daleki Bóg przyszedł tutaj na ten świat, zaizolował Bożą sprawiedliwość w miłość, a dzisiaj Duch Święty Jego działa wśród nas, chce zamieszkać w nas i chce nas przeniknąć każdą sferę naszego życia, byśmy byli Nim zaabsorbowani, nasiąknięci, byśmy byli Nim przesyceni tak, że cokolwiek się w naszym życiu będzie działo, nawet jak przyjdą prześladowania, jak będziemy cierpieć, to gdy nas się rozerwie nawet, to tam ciągle będzie widać barwę Ducha Świętego, tak jak tą barwę było widać w Jezusie, kiedy umierał, mówiąc: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, lub jak było widać w kamieniowanym Szczepanie, który powiedział to samo zdanie. Kochani, dzisiaj to jest poważny moment. Daleki Bóg pragnie bliskości z tobą. Jeśli nigdy jej nie miałeś, to dzisiaj jest moment, kiedy rozumiejąc swoją grzeszność, możesz oddać życie Jezusowi. poprosić Go, żeby zaizolował swoją świętością Twój grzech, a On to uczyni i będziesz miał dostęp do Boga. I teraz pochylmy nasze głowy. Ja poproszę duszpasterzy, wyjdźcie już tutaj. A my wszyscy pochylmy swoje głowy w modlitwie. Chcę modlić się o tych z Was, którzy chcą po raz pierwszy w życiu nawiązać relację z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, bo dzisiaj do Was dotarło, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. Dajcie znać przez podniesienie ręki, tak, chcę nawiązać relację z Bogiem przez Jezusa, bo chciałem się o Was pomodlić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podnieście wyżej, to nie ma się czego wstydzić, to jest dobry moment. A możecie powstać? Ja wiem, że to wymaga odwagi, że to wymaga trochę obnażenia, bo to jest powiedzenie, jestem grzeszny, potrzebuję Boga. To jest tyle. I aż tyle. Panie Boże, ja chcę dziękować Tobie za te osoby, które dzisiaj mają odwagę powiedzieć, że potrzebują Ciebie, potrzebują dotknąć się Ciebie, potrzebują Twojej obecności. Panie, dziękuję Tobie za Twoją obietnicę i jej się trzymamy, że niczego, nikogo, kto do Ciebie przychodzi, Ty precz nie odrzucisz. Powiedziałaś, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ja Wam dam ukojenie. Zapraszam Was, wyjdźcie tutaj i podejdźcie do naszych duszpasterzy. Pomodlą się o Was. Spędzą chwilę czasu z Wami. Ja wiem, że to jeszcze wymaga większej odwagi. A my miejmy zamknięte oczy, pochylone głowy. Zapraszam tych z Was, którzy chcą, którzy podnieśliście rękę. Przyjdźcie tutaj, będziemy modlić się razem z Wami. A teraz, kiedy mamy zamknięte oczy, pochylone głowy, to nie jest żadna czarodziejska chwila. Może Twoim marzeniem, może chciałbyś zostać nasączony Bożą obecnością. Nasączony Duchem Świętym. Doświadczyć to, czego Bóg, co Bóg nazywa, co Biblia nazywa chrztem w Duchu Świętym, czy napełnieniem Duchem Świętym. Chciałbyś tego doświadczyć, bo wiesz, że w Twoim życiu jest taka potrzeba. Chciałbyś, by każda sfera Twojego życia została Nim przesiąknięta, Bogiem Wszechmogącym, by Duch Święty, który mieszka w Tobie, ogarnął to Twoje całe życie, bo potrzebujesz tak ogromnej bliskości. To chciałbym się o Ciebie pomodlić. Daj znać przez podniesienie ręki, potrzebuję. Jestem spragniony. I tak jak w poprzednio, proszę, powstańcie. Chciałem się o Was pomodlić, a za chwilę Was zaproszę, żebyście podeszli do naszych duszpasterzy. Jeśli jest więcej duszpasterzy na sali, to podejdźcie tu teraz. Bardzo Was proszę. Panie, chcę Cię prosić o te osoby, które teraz powstały, bo mają pragnienie być przesiąkniętymi Twoją obecnością. Potrzebują, byś ich zanurzył w swoim Duchu Świętym, by każda cząstka ich życia była przesiąknięta Tobą, by widoczne to było w każdej sferze ich życia. Kiedy będą przychodzić ciężkie chwile, żeby widać było ciągle tą barwę Twojego Świętego Ducha. Ciągle Twoją obecność w słowach, w czynach, w codziennym życiu, w objawieniu, w darach, w mocy Bożej, w świadectwie życia we wszystkim. Panie, powiedziałeś, że o ileż bardziej dasz Ducha Świętego, którzy Cię proszą i dzisiaj wypełnij swoją obietnicę, niech zostaną ochrzczeni, wypełnieni Twoim Świętym Duchem, przesiąknięci Nim. O to Ciebie prosimy. Zapraszam, chodźcie tutaj, będziemy z Wami się modlić. Zapraszam, chodźcie.